Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś brat Marek Steze. W rozmowie z ojcem Stanisławem Tasiemskim podsumuje minione lato w tej ekumenicznej wspólnocie. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
W Indiach bardzo liczne instytucje katolickie dają świadectwo miłości Boga do ludzi poprzez dzieła miłosierdzia. Pełnią je w parafiach, szkołach, sierocińcach, szpitalach czy przychodniach lekarskich, które dają nieoceniony wkład w dobro nie tylko katolików, ale całego społeczeństwa. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Castel Gandolfo kolejną grupę indyjskich biskupów obrządku łacińskiego, składających wizyty ad limina apostolorum. Przybyli oni z południowo-zachodniej części tego azjatyckiego kraju, m.in. z Bombaju.
Benedykt XVI wskazał na szczególne znaczenie, jakie ma tam prowadzona przez Kościół oświata. Pozwala ona młodzieży dojrzewać duchowo i umysłowo, zaznajamiając ją z dziedzictwem wcześniejszych pokoleń i przygotowując do życia. Ojciec Święty zachęcił tamtejszych biskupów do troski o wysoki poziom szkół i o to, by były one naprawdę katolickie. Mają przekazywać prawdy i wartości konieczne do zbawienia duszy i budowania społeczeństwa. Po uczeniu o prawdzie intelektualnej i moralnej służą nie tylko szkoły, ale cała działalność Kościoła.
Ta zbawcza prawda stojąca w centrum depozytu wiary musi stanowić podstawę wszelkich wysiłków podejmowanych przez Kościół. Należy ją proponować innym, zawsze z szacunkiem, ale też bez kompromisów. O umiejętność przedstawiania prawdy w sposób uprzejmy, ale stanowczy, mają zabiegać zwłaszcza ci, którzy nauczają w katolickich wyższych instytucjach oświatowych i którym powierzono kościelne zadanie wychowania seminarzystów, zakonników czy wiernych świeckich w zakresie teologii, katechezy albo duchowości chrześcijańskiej. Na nauczających w imieniu Kościoła spoczywa szczególny obowiązek wiernego przekazywania bogactw tradycji zgodnie z magisterium i w sposób odpowiadający dzisiejszym potrzebom. Studenci mają bowiem prawo do całego intelektualnego i duchowego dziedzictwa Kościoła. Duchowni, zakonnicy i świeccy liderzy wspólnoty chrześcijańskiej ze zdrową formacją i oddani miłości w prawdzie będą lepiej potrafili przyczyniać się do wzrastania Kościoła i do rozwoju indyjskiego społeczeństwa.
Nie tylko Jan Paweł II korzystał z duchowego wsparcia kardynała Andrzeja Marii de Scura. Pisze o tym w specjalnym oświadczeniu kardynał John Foley, który po polskim purpuracie przejął kierownictwo papieskiej rady do spraw środków społecznego przekazu. Jestem mu wdzięczny za przyjaźń i pomoc, którą mnie wspierał przez 23 lata mej posługi w Stolicy Apostolskiej, zaznaczył kardynał Foley. Ujawnił, że kiedy pracował w Watykanie, niemal codziennie widywał się ze swym poprzednikiem, aby informować go o bieżącej działalności papieskiej rady.
Kardynał de Scur asystował powstaniu tej dykasterii, przypomina amerykański purpurat. Był jej podsekretarzem, sekretarzem i w końcu przewodniczącym. Wniósł też istotny wkład w powstanie soborowego dekretu o mediach, dodaje kardynał Foley.
Działalność Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących świadczy o uniwersalności Kościoła. Swoją ewangelizacyjną misją ma on bowiem objąć wszystkich ludzi na świecie, również tych, którzy nie mają stałego miejsca pobytu lub przebywają poza domem, powiedział przewodniczący Watykańskiej Dykasterii na trwającym w Anconie włoskim Krajowym Kongresie Eucharystycznym. Arcybiskup Antonio Maria Velio mówił o relacji między Eucharystią a zadaniami kierowanej przez niego papieskiej rady.
Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, włoski duchowny zaznaczył, że Najświętszy Sakrament jako miejsce spotkania z Chrystusem uświadamia nam potrzebę dzielenia się ze wszystkimi ludźmi tym wielkim darem, jakim jest dla świata Syn Boży i Jego miłość. Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących to po prostu ukonkretnienie tej misji w odniesieniu do ludzi, którzy często wymykają się normalnym strukturom duszpasterstwa, jak cyganie, uchodźcy, cyrkowcy, marynarze, piloci, turyści czy studenci zagraniczni. Arcybiskup Velio podkreślił, że zadaniem Watykańskiej Dykasterii jest jedynie koordynacja i uwrażliwienie Kościoła na ten problem. Samo zaś duszpasterstwo leży już w gestii poszczególnych wspólnot lokalnych.
Kosowie widziałem kościół żywy i szanowany, oznajmił delegat apostolski w tym kraju arcybiskup Juliusz Janusz. Zakończył on tam swoją pierwszą wizytę. Watykański dyplomata, który jest zarazem nuncjuszem apostolskim w Słowenii, wziął udział w uroczystościach związanych z 14. rocznicą śmierci matki Teresy z Kalkuty. W stołecznej Prysztynie znajduje się sanktuarium błogosławionej, której rodzice byli Albańczykami pochodzącymi właśnie z Kosowa.
Watykański dyplomata spotkał się po raz pierwszy z ministrem spraw zagranicznych rządu Kosowa, Enverem Hoxhajem. Po rozmowach w komunikacie ministerialnym napisano, że arcybiskup Janusz miał powiedzieć, iż wróci niebawem z dobrymi wiadomościami z Watykanu. Prasa międzynarodowa błędnie zinterpretowała to zdanie jako zapowiedź rychłego uznania przez Stolicę Apostolską niepodległości Kosowa. Watykański rzecznik prasowy zdementował jednak tę niespodziewaną informację z Bałkanów i podkreślił, że w sprawie uznania niepodległości Kosowa nie zaszły żadne zmiany.
Albania nauczyła mnie, że kapłan musi umieć ryzykować wszystkim dla Chrystusa, wyznał podsekretarz papieskiej rady Cor Unum. Ksiądz Segundo Tejado Munoz spędził w Albanii 9 lat. Trafił tam zaraz po upadku komunizmu. Była to jego pierwsza kapłańska misja. Tam dowiedział się o heroizmie Kościoła katolickiego, o duchownych i świeckich, którzy życiem płacili za wierność Bogu i papieżowi.
Proszę zauważyć, powiedział hiszpański prałat portalowi organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, że w Albanii nigdy nie udało się stworzyć kościoła patriotycznego, podporządkowanego reżimowi. Komuniści nie znaleźli po prostu biskupów, kapłanów czy zwykłych wiernych, którzy byliby gotowi na współpracę. Kościół w Albanii wybrał radykalną drogę męczeństwa, podkreślił ksiądz Dejado Munoz, opowiadając o swych spotkaniach z albańskimi katolikami, którzy przetrwali komunistyczną gehennę. Przyznał też, że tę gotowość do ryzykowania wszystkim, której nauczył się w Albanii, przywiózł ze sobą do Watykanu. Każdego dnia jako kapłan muszę ryzykować moim życiem dla Chrystusa, podkreślił.
Zdaniem podsekretarza charytatywnej dykasterii, kościół w Albanii ponownie stanął na nogi dzięki oparciu, jakie znalazł w matce Teresie z Kalkuty. Uwierzyliśmy w jej życiowe motto – dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, wyznaje ksiądz Tejado Munoz. To bardzo ważne, że w tym momencie dziejów Albania mogła czerpać z przykładu tej wielkiej Albanki, powiedział podsekretarz papieskiej rady Cor Unum w wywiadzie dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Tezę dobiega końca kolejny letni sezon rekolekcji. W tym roku był on silnie naznaczony madryckim Światowym Dniem Młodzieży. O bilansie minionych tygodni w Tezę z bratem Markiem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Proszę brata, ten rok był dość szczególny w ogóle w życiu Kościoła, bo Światowe Dni Młodzieży. Czy też widać było powiązanie między właśnie tym wydarzeniem w Madrycie, a tym, co się działo tego lata w Tezę?
Oczywiście w tym roku Światowe Dni Młodzieży były jakoś bardzo obecne tutaj, także w Tezę. Wiele grup młodych ludzi, którym było po drodze, odwiedzały Tezę, zatrzymywały się tutaj na dzień, na dwa albo na trzy. Stworzyliśmy taką możliwość, specjalny program dla tych grup. No i nasi bracia, brat Alois, przeor naszej wspólnoty, byli także w Madrycie, żeby w czasie tych dni kateches i podczas ostatnich dni, kiedy już Ojciec Święty był także w Madrycie, żeby także tam być. Od wielu lat już, od początku istnienia Światowych Dni Młodzieży, braciom powierzono jeden z kościołów w centrum miasta i tam odbywała się nieustanna, można powiedzieć, modlitwa medytacyjna. Także każdy, kto chciał trochę ciszy, spokoju znaleźć, to mógł właśnie w tym kościele Santa Maria de la Mercede się zatrzymać na chwilkę modlitwy. No a tutaj także i po Światowych Dniach Młodzieży znowu kolejna fala młodych ludzi do Tezę dotarła. Wtedy były to grupy bardzo międzynarodowe, międzykontynentalne, bo młodzi z innych kontynentów także przy okazji pobytu w Europie chcieli zatrzymać się chwilkę w Tezę, więc odwiedzili nas tutaj Chińczycy i Tajlandczycy i młodzi z Wietnamu i z Indii, z Filipin. Wśród tych grup, które w Tezę się zatrzymywały, było także sporo grup polskich i przed Światowymi Dniami Młodzieży i zaraz potem.
Polacy, wydaje się, znają już tezę. Czy przyjeżdżają tak licznie jak kiedyś?
Młodzi Polacy, duszpasterze, znają tezę i przyjeżdżają tutaj wiernie od tylu już lat, ale ta liczba w ostatnich latach troszkę się zmniejsza. To jest także widoczne w tezę. Tezę jest takim trochę dobrym punktem obserwacyjnym tego, co się dzieje w poszczególnych krajach, w kościołach poszczególnych krajów. I no, rzeczywiście, kiedy się mówi o różnych kryzysach, to tutaj w tezę, nie wiem, czy to trzeba nazywać kryzysem, ale w każdym razie obserwujemy takie zjawisko, że mniej młodzieży w ostatnich latach przyjeżdża tutaj, mniej zorganizowanych grup zdecydowanie, może więcej młodych ludzi indywidualnie organizujących się w małe grupki, przyjaciół, znajomych, którzy znają tezę, którzy chcą to miejsce pokazać, zabrać tutaj swoich przyjaciół, kolegów, takich małych grupek, indywidualnych osób jest w ostatnich latach, można powiedzieć, więcej. No ale kiedyś mieliśmy odwagę organizować większe grupy młodzieży i można powiedzieć, wśród tych młodych ludzi było nieraz tak, że nie wszyscy mieli takie same motywacje, ale mnie osobiście to nawet trochę cieszyło, bo teraz tacy przyjeżdżają młodzi ludzie bardzo głęboko umotywowani i to jest piękne. Bardzo się miło z nimi tutaj spotkać, rozmawiać, często myślą z troską o Kościele, ale z drugiej strony myślę sobie, dlaczego nie ma tych, którym by się przydał taki tydzień modlitwy, spotkania z rówieśnikami, którzy z troską myślą o Kościele. Może powinniśmy więcej myśleć właśnie, rozejrzeć się dookoła, myśleć o tych młodych ludziach, w których są jakieś głębokie rozterki co do wiary i pomóc im w tej sytuacji, kiedy się wahają, co wybrać, w którą stronę pójść. Pomóc im jednak odkryć piękno Ewangelii, pomóc im odkryć szansę, jaką dla człowieka jest przyjaźń z Chrystusem.
Czy często można mówić o jakichś innych pytaniach obecnego pokolenia niż na przykład tego, które przyjeżdżało przed 20 laty? Czy mają inne niepokoje? Czy może odczuwa się bardziej, że czują się samotni w obliczu wyzwań świata, który dzisiaj stawia im nowe pytania, nowe jakieś trudności, żeby żyć wiarą?
Z pewnością te zmiany, które się dokonują tak szybko w całym świecie jakoś, także w naszym kraju, w Polsce, jednak oczywiście mimo wielkich różnic, jakie się obserwuje, jeśli chodzi o ten materialny dobrobyt, to jednak też jakoś generalnie łatwiejszy dostęp do wielu dóbr, do wielu możliwości spędzania wolnego czasu i oczywiście tyle różnych punktów widzenia, tyle różnych wartości, które się młodym proponuje, czy tyle propozycji, co do których można mieć też wątpliwość, jaka jest ich wartość. To wszystko, ta ogromna różnorodność, z jaką młodzi ludzie dzisiaj się spotykają, jakby niezależnie też od tego, co otrzymują w rodzinie swojej, to oczywiście jest dla tych młodych ludzi jakiś ogromny trud, by odnaleźć to, co jest naprawdę ważne, wartościowe, a w sercach młodych ludzi, to wszyscy wiemy, jest jeszcze takie głębokie pragnienie wypełnienia dobra i to nie jakiegoś byle jakiego dobra, ale dobra doskonałego, można by powiedzieć. To radykalne pragnienie dobra jest w młodym człowieku jeszcze tak świeże i niemal wywołujące ból w sercach młodych ludzi. I tutaj oczywiście w tezie wielu takich spotykamy, tych bardzo młodych jeszcze, którzy z tym pytaniem tu przyjeżdżają, ale też i tych nieco starszych, którzy mają już 25, 8, 30 lat, którzy już mają za sobą sporo takich doświadczeń życiowych i którzy także z tym pytaniem wracają, bo te doświadczenia nie zawsze jakoś harmonizowały z tym pragnieniem ludzkiego serca, by dobro doskonałe w swoim życiu wypełnić. No więc myślę, że tak, dzisiaj młodym ludziom bardzo trudno jest prowadzić te głębokie wewnętrzne poszukiwania i dlatego im więcej takich miejsc, gdzie mogą się zatrzymać i po prostu znaleźć ciszę, wyciszenie, milczenie i bliższy kontakt ze Słowem Bożym, z Chrystusem, który dzisiaj także do nas przemawia w swoim Słowie przez doświadczenie wiary, doświadczenie życia innych ludzi, którzy może już też na niejednym się uczyli i wymiana takich doświadczeń w dobrej atmosferze jest dzisiaj bardzo im potrzebna. No ale też wysłuchanie. Tutaj wiele czasu spędzamy, ja też tego lata, tyle rozmów osobistych z młodymi ludźmi. Codziennie, godzinami słuchamy ich, by by mogli wypowiedzieć to swoje trudne doświadczenie, ten swój ból, by można też ich utwierdzić w tym, że pragnienie dobra w ludzkim sercu jest znakiem, że jesteśmy stworzeni przez kogoś, kto jest naprawdę dobry i że warto to pragnienie w sobie pielęgnować i za nim iść.
Pod koniec bieżącego roku bracia zapraszacie młodych do Berlina, do stolicy Niemiec, symbolu podziału Europy, ale też metropolii, która chyba należy do najbardziej zlaicyzowanych w Europie. Jakie wyzwania stoją przed młodymi Polakami, którzy właśnie będą chcieli w stolicy Niemiec razem z braćmi witać Nowy Rok?
Młodzi Polacy licznie uczestniczą w europejskich spotkaniach młodych, no choć ogólnie ta liczba też się zmniejszyła w ostatnich latach, to jednak stanowią zawsze największą grupę uczestników. Berlin jest blisko Polski. Niedawno byliśmy w Poznaniu. Tam odbyło się to niezapomniane, piękne spotkanie europejskie. Bardzo byśmy się cieszyli, by młodych Polaków nie zabrakło też na tym spotkaniu w Berlinie. Zawsze, kiedy spotykali się Polacy i Niemcy, czy to w Niemczech, na przykład w Hamburgu, czy w Stuttgarcie, czy w Monachium, jeszcze dawniej w Kolonii, czy to w Polsce, no, we Wrocławiu dwa razy, czy w Warszawie, zawsze, kiedy Polacy i Niemcy się ze sobą spotykali na tych europejskich spotkaniach młodych, można było zaobserwować takie liczne wydarzenia pojednania. Zawsze trafimy na w rodzinach, które będą nas gościć, osoby, które były jakoś związane z naszym krajem, z Polską. Będzie wiele takich spotkań, kiedy będziemy mogli nawzajem sobie pomóc odkryć drogę do pojednania. I myślę, że to dzisiaj stale jest jeszcze aktualne. Między innymi dlatego byłoby pięknie, gdyby wielu Polaków mogło wziąć udział w tym spotkaniu. Będziemy się przygotowywać do tego w Polsce, jak zawsze w oparciu o taką sieć punktów przygotowań, jak to nazywamy. To są ekipy młodych ludzi, którzy pomagają swoim rówieśnikom poznać program takich spotkań, przygotować się do nich poprzez modlitwę, poprzez spotkania w małych grupach, rozmowy w małych grupach, no i potem zgłosić swój udział. Lista takich punktów przygotowań będzie opublikowana pod koniec września na naszych stronach w internecie, a często też w diecezjach, w różnych biuletynach, informatorach pojawiają się informacje o tym, gdzie można się spotkać, by przygotować wyjazd na spotkanie europejskie. Poza tym w połowie października, od 14 do 16 października, planujemy w Krakowie taki weekend, wspólne rozpoczęcie przygotowań do europejskiego spotkania młodych w Polsce. To spotkanie odbędzie się w parafii świętego Jana Kantego. Zapraszamy na nie szczególnie tych młodych ludzi, którzy nam w całej Polsce właśnie pomagają w prowadzeniu tych punktów przygotowań. No i na całą sobotę 15 października zapraszamy młodych ludzi mieszkających w Krakowie, w okolicach Krakowa, na taki dzień jak w Teze. Będzie modlitwa rano, w południe i wieczorem, będą spotkania biblijne, spotkania tematyczne, będzie wspólny posiłek, także zapraszamy więc na to spotkanie do Krakowa.
Jeszcze może przypomnijmy, kto może pojechać do Berlina?
Do Berlina na spotkanie europejskie mogą pojechać młodzi dorośli ludzie w wieku od 17 do 35 lat. Robimy wyjątek dla młodych, którzy mają 16 lat, mogą też przyjechać, ale z opiekunami. I na każde dwie osoby musi być jedna osoba dorosła jako opiekun. Trzeba się zgłosić w punkcie przygotowań, najbliższym miejsca zamieszkania, przygotować w tym punkcie przygotowań i wyjazd jest przewidziany na 28 grudnia, ewentualnie 27 wieczorem, żeby dotrzeć na 28 do Berlina i spotkanie trwa do 1 stycznia. Po południu z Berlina wyjeżdżamy. Ci, którzy chcieliby nam pomóc w Berlinie w ostatnim etapie przygotowań, zapraszamy już na 26 grudnia. Wystarczy także zgłosić się w najbliższym punkcie przygotowań i tam zapisać.
Dziękuję bardzo, mówił brat Marek z Tezy.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.